Czy myślisz, że będziesz się zgadzał z wysokimi ocenami?
Nie, nie, nie wydaje mi się. Myślę, że będę uważał te gry wysoko oceniane, zwykle za średnie. Okay. A nie, aczkolwiek nie, mogę się zdziwić.
Witam serdecznie na podcaście Dobrych Rzutów. Dzisiaj patrzymy na ankietę RPGową, na wyniki ankiety RPGowej. Rok po jej zrobieniu. Rok temu zrobiłem ankietę, w końcu jedną z dużych moich planowanych ankiet, zrobiłem wielką ankietę systemową. Wcześniej tak wielką ankietę systemową, że wcześniej była preankieta, która zbierała samą listę systemów, które ludzie, nie, to była wzięta z poprzedniej ankiety. Było mnóstwo ankiet i ta ankieta miała chyba 200 systemów do oceny. Więc mamy dane, one zostały opracowane dawno temu, tylko ciągle nie było okazji usiąść się im przyjrzeć, więc mają już rok. Nie są najświeższe, ale zdecydowanie jeszcze są cenne, zwłaszcza, że dużo jest tam danych historycznych. Jestem Maciej, game designer, ze mną jest Mateusz.
Mateusz, cześć, witam. Będziemy sobie dzisiaj wróżyć z fusów, chociaż no nie z takich fusów już, fusów przecedzonych, fusów odsianych. Zobaczymy, co można sensownego o polskich RPGowcach i ich ulubionych systemach powiedzieć.
Tak. Od razu ostrzegam, nasze podejście będzie takie, ono nie jest pseudonaukowe, nie wiem jak to jest popularno-naukowe, będzie takie półnaukowe, to znaczy ankieta była robiona, ona była robiona, powiem tak, na tyle naukowo, na ile ja byłem w stanie to zrobić, też biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe, czyli żeby jednak ją zrobić, bo zawsze jest taki poziom, mógłbym stwierdzić, że trzeba zrobić badania i nie zrobić jej nigdy, bo nie mam na to zasobów i czasu, natomiast jednak były tam na przykład pytania o temperamenty, które zostały wzięte z papierów naukowych na temat kwestionariusza pytań, który jest optymalne, 10 pytań, które może ocenić temperamenty w modelu Wielkiej Piątki. Było to konsultowane z osobami, które studiowały, chyba jedna socjologię, jedna biologię, chyba były jakby też konsultowane z osobami, które robią takie ankiety, więc poziom naukowości jest taki, nie jest uniwersytecki, ale nie jest też zerowy. Nasza interpretacja będzie też taka amatorska tak naprawdę bardziej, taka natomiast będzie. Tak. Natomiast same dane będą udostępnione, linki do tej analizy i do danych będą, więc jeśli ktoś chce zrobić analizę inną, może bardziej naukową, to zapraszam. Możecie to zrobić, macie prawo to omówić u siebie, jakkolwiek chcecie pisać artykuły, pisać posty na blogach. Proszę bardzo. A teraz konkrety, ankieta. Cóż tu mamy?
Ankieta.
Mieliśmy 619 odpowiedzi w tej ankiecie. Po przefiltrowaniu jest 590, czyli odrzuciłem 29 odpowiedzi. Głównie to były odpowiedzi takie, że ludzie, którzy ocenili 200 systemów, wszystkie, bo można było nie dać oceny systemowi, jeśli się go nie znało. Tak ankieta prosiła o to, żeby tak robić. I osoby, które znały najwięcej systemów, znały około 70 chyba. Okay. A potem był skok i potem były osoby, które znały 200 albo więcej. Oceniły wszystko. Więc uznałem to za
podejrzane.
Tak. Więc tego typu oceny na przykład odpadły. I różne inne, które wyglądały na jakieś anomalie.
Albo śmieszkowi wypełniacze. Tak. Byli śmieszkowi wypełniacze?
Ciężko mi ocenić. Natomiast, a chyba też nie pytam, czy nie liczyłem średniej ocen i odrzucałem te, które były jakoś radykalnie za nisko, czy radykalnie za wysoko, też ewentualnie obawiając się, że ktoś może na przykład chcąc promować swój ulubiony system, to wypełniał ankietę i szkalował wszystkie inne systemy, a swojemu dawał piątkę, ale nie kojarzę takiego zjawiska, ale wiem, że przez takie wszystkie standardowe rzeczy, które widziałem, że są nie tak w danych, to te wypowiedzi zostały oznaczone jako niebrane pod uwagę w analizie.
Okej, czyli niemal 600 odpowiedzi.
Tak. 590 i czy będę miał...
Czy to dużo, czy to mało, trudno powiedzieć. Tyle jest,
to jest nieźle.
Pogadajmy.
To jest nieźle z tego, co wiem. Aha, i tu warto zaznaczyć, co to odpowiedzi, skąd? Z RPGowych grupek w internecie oraz znajomych. Więc to nie jest to przekrojowe przez Polskę, ale to najbliżej przekrojowych danych przez Polskę, w jakim w sensownym czasie dało się przejść. Nie mamy mocy faktycznie dotarcia do RPGowców, którzy nie są w internecie i nie są jakby w zasięgu standardowych wici. No to co? I co tu jeszcze mam? Czy będę miał... Zobaczę, czy będę wiedział, ile jest ocen od kogo? Nie, dobra. Teraz chyba tych danych nie wyciągnę, to sobie wszystko, kto będzie chciał, to te dane może sobie przeanalizować. No to co? jest policzone dużo korelacji, dużo zestawień, to może na starcie faktycznie odfiltruje wszystkie systemy, bo teraz jest systemów 200, coś koło.
Ja w ogóle, kiedy będziesz to robił, mnie już bardzo ciekawi w ogóle pierwsza kolumna, całkiem sporo, chociaż na takim rudymentarnym poziomie, mówi w ogóle ilość ocen danego systemu.
Tak.
To znaczy, to jest świetny miernik takiej rozpoznawalności, popularności, też doświadczenia z danym systemem.
To jest pierwsza rzecz, która ta ankieta robi, bo poprzednia ankieta sprawdzała ulubione systemy czy coś takiego, natomiast ta rozdziela to, czy ktoś zna system i to, jak ktoś ocenia system. Więc tak, i teraz odfiltrowałem systemy, które mają poniżej 50 ocen, bo uznaję, że tam szumy danych będą po prostu za duże, więc od 50 jestem bardziej pewny tych danych i to jest w ogóle systemów. Ile? 97 systemów w ankiecie było znanych przez przynajmniej 50 osób. I myślę, to o czym mówisz, to procenty, no bo to jest to samo tak naprawdę, tylko procenty są chyba bardziej miarodajne, w sensie takie dają wyobrażenie. To co?
To co?
Pierwsze pytanie, jakie systemy w Polsce są najbardziej popularne? Czy masz predykcję?
Dungeons and Dragons 5 edycja, myślę, że już jedna, Warhammer 2 edycja, Zew Cthulhu, Światy Mroku, ale przez popularność rozumiemy znajomość.
Ile
tak?
Procent osób, mówimy? Ile procent ankietowanych zna dany system na tyle, że było w stanie go ocenić? Mm-hmm. Czyli tam...
No to tak, to myślę o tym tak samo, tak. Dungeons and Dragons, Warhammer, głównie 2 edycja, Zew Cthulhu, Wielka Trójka, Warhammer pewnie pierwsza edycja też.
No to już ci odpowiadam.
No.
Ty już ci odpowiadam. Nie podałeś jednego systemu ciekawego, który jest w tej topce. Więc tak, Warhammer druga edycja, pierwsze miejsce, 77,6% ankietowanych, na czterech ankietowanych trzech zna Warhammera 2e, 76% D&D piąta edycja, czyli web w zasadzie. Mhm. Zew Cthulhu siódma edycja 70%, czyli już zauważalnie za nimi, ale ciągle bardzo wysoko, to jest ewidentnie top 3. No i D&D trzecia edycja jest 60%, czyli jakby tworzą takie top 4. Znaczy, okay. Dobra, nie, potem te spadki procentowe są już tam o kilka procent, więc nie ma takiego wyraźnego top 3, no ale...
Potem jest co, Neuroshima, z tego
i potem jest
widzę,
Neuroshima. I potem jest Neuroshima i to jest pierwszy ciekawy wynik, że tak powiem, taki niekoniecznie spodziewany. 54% ankietowanych, ponad 54,5%. Jednak Neuroshima. Duży wynik.
A to jest pokoleniowe. Ja myślę, że Neuroshima była systemem startowym dla bardzo wielu ludzi, bo jeśli teraz oczywiście uprawiam jakby fikcyjną socjologię.
Mam na to dane, zaraz przejdziemy. Mam dane, od jakich systemów ludzie zaczynali.
To rzucę sobie spekulacji. Wydaje mi się, że w tym okresie RPG-owej smuty, tak zwanym, mało się o nim mówi, ale ci, którzy w nim zaczynali, a przecież jacyś ludzie są w takim wieku, że w tym okresie zaczynali, bo dużo ludzi jest w takim wieku, że to był ich formatywny okres, to ci ludzie moim zdaniem zaczynali bardzo często od Neuroshimy. Ona wtedy na tym pogorzelisku smuty, ona była królem, razem z Warhammerem drugą edycją. Tak. Więc zobaczymy, czy to się potwierdzi potem, jeśli będziemy patrzeć na wieki i roczniki, ale tak.
Tak może być, to jest, znam tą teorię, zobaczymy. Warhammer czwarta edycja 53%, Warhammer pierwsza edycja 46%. I potem
wiek,
faktycznie...
wiek, pewnie to już jest kwestia, starzy już nie mają, młodzi już nie mają nic do powiedzenia o Warhammerze pierwszej edycji, wiedzą, że był, ale już od niego nie zaczęli.
Tak, ale już... ciągle dużo. Czy widać, że dużo ankietowanych, ale to jeszcze zaraz zobaczymy. Vampir Maskarada edycja czwarta lub starsza, co ciekawe, wysoko, konkretnie ta wersja. Zew Cthulhu szósta edycja się pojawia, 41%, czyli ta, no bo Black Moon
wydał siódmą.
To
jest szósta lub starsze, prawda? Tak, szósta lub starsze. Cały zew sprzed siódmej edycji, no to jest tak. Adekwatne miejsce. Ten system jednak istniał w Polsce dawniej. Tak,
ale
to
warto...
nie jest tak, że siódma edycja przyniosła zew znikąd. Nie.
Tak, ale go przegoniła, wyraźnie go przegoniła, to był sukces tego siódmego zasięgowy. I teraz dziesiąte miejsce, o ile się nie mylę, top 10 polskich systemów, ostatnie dziesiąte miejsce też było zaskoczeniem. Ostrza w mroku.
No to jest fajna wiadomość, jakaś taka trochę budująca, pokazująca, że nie jest to wszystko aż tak zabetonowane, jak się czasem niektórym wydaje, tak memicznie, także tak. Spoko.
Aczkolwiek Ostrza w mroku też moim zdaniem zdradzają, że grupa to byli ludzie siedzący w internecie. Mhm. Podejrzewam, że gdybyśmy jakimś cudem dotarli do wszystkich RPGowców w Polsce, to Ostrza w mroku byłyby niżej.
Myślę, że w ogóle wyniki były bardzo przesunięte w stronę tych kilku najpopularniejszych od lat systemów. i
zwłaszcza tych, które były grane dawniej.
Inne. Tak.
Tak, to co ludzie grali 15 lat temu i nie odświeżyli swojej wiedzy RPG-owej teraz w internecie, tylko tak na półce jeszcze tak. Jest Warhammer i
ewentualnie grają w nowe edycje tamtych starych gier. Mm. W sensie zrobili sobie update systemu, ale już nie wszerz.
Albo D&D.
Myślę, że takich ludzi też jest sporo. Mhm.
Są ludzie, którzy wchodzą do hobby przez D&D, no kojarzę w pracy, mam jedną taką osobę, bo znają D&D z zachodu, kupują podręczniki do D&D, grają w D&D. I są całkowicie, nie mają styczności z polskim fandomem RPG-owym. Mhm. Więc... Tak. No takie, kwestia danych. Ale tak czy inaczej 38% to jest dużo. No bo potem jest dopiero Cyberpunk 2020.
No to, że ostrze wyprzedziły Cyberpunk, to jest jakiś symptom zmiany pokoleniowej, pewnych zmian, bo Cyberpunk to był bardzo popularny system dawniej. Mhm. Bardzo.
Tak.
Więc jeśli ostrze go wyprzedziły, no to właśnie.
Też byłem zaskoczony bardzo tymi ostrzami. No a co dalej? Już po kolei, no to Savage Worlds, Tajemnice Pętli, mm-hmm. też wysoko, Fate Core, Volsung, Dzikie Pola, Warhammer 40 tysięcy, Roleplay, czyli między innymi Dark Heresy i systemy tego pokolenia, to dość jest 30%.
Dość nisko, jak na fenomen 40,
ale 40 w RPG-ach papierowych była prawie nieobecna jeszcze w polskim wyobrażeniu. Ja też byłem zaskoczony. 30% byłem zaskoczony. 40 stała bitewniakami, grami komputerowymi, ale ja nie znałem ludzi, którzy by grali w Dark Heresy. Ledwo.
Także... Jest też parę systemów, które przez ostatni rok by tu na pewno podskoczyły wyżej. Myślę, że Conan dzisiaj w Polsce byłby wyżej. Myślę, tak. Że One Ring po tym, jaką mu zgotowano kampanię,
tak,
byłby
tak.
Wyżej. To są te systemy. Reszta byłaby chyba podobnie.
I tu chyba Tajemnicy Powodzi chyba jeszcze nie ma, bo one zdobyły rozgłos też ostatnio, więc zgadza się. Lista jest już trochę nieaktualna się u rzeczy.
Obcy trochę nisko. Myślałem, że ta gra była na tyle promowana i tak wtedy się dużo gadało o niej,
ale teraz
że będzie
wiem,
trochę
jak,
wyżej.
Jak byłoby teraz? Obcy też się rozpędził. Więc...
Też się rozpędził.
No, więc potem AD&D 27%.
No, to są ci tam starzy ludzie pewnie.
Tak, natomiast potem już robi się, no potem ta lista robi się długa, natomiast ciekawe są najmniej znane systemy od dołu. Najmniej popularne niszowe systemy Słowianie, Changeling the Lost, Agonia, Knave, Wajdak. Kochany, ale niszowy. Kult trzecia edycja.
Ale one są, pamiętajmy, że to są te niszowe, które zebrały 50.
Tak.
To nie są te ostatecznie niszowe.
Nie, to jest 9% ankietowanych, no to w tym sensie jest tak. Jednak w miarę sporo, natomiast no ale jednak niszowe. Kult trzecia edycja, Mutant Chronicles, Wraith w Oblivion, Dwory Końca Świata, Akeia.
To, że Wraith jest bliżej niż Changeling jest dla mnie wstrząsającym.
Ale to jest wszystko na okolicy 9%, tak. Plus minus jeden głos.
No także. Tak.
Okolice. Tyle, więc tak to z popularnością, ale idąc dalej, w ciekawych wynikach, co my tu mamy? Średnie ocena. Dobrze, Mateuszu. Najlepiej oceniane systemy, twoim zdaniem.
Myślę, że wysoko będą oceniane systemy, które mają zwarte community, które je ceni. Ostrza w mroku uważam, że będą wysoko. Jeśli już liczymy po prostu jakby proporcjonalnie do tych, którzy znają, bo rozumiem, że tak mam o tym myśleć, czy w ogóle łącznie?
No, średnia ocen z ankiety. Ja nawet nie wiem, skąd te oceny, jakie zjawiska mogły pracować na te oceny.
Myślę, że wysoko będą ostrza, myślę, że wysoko będzie Zef, bo Zef jest chyba jakoś dość ceniony mocno przez swój fanbase.
Czy myślisz, że będziesz się zgadzał z wysokimi ocenami?
Nie wydaje mi się. Myślę, że będę uważał te gry wysoko oceniane, zwykle za średnie. Okay. Aczkolwiek nie, mogę się zdziwić, bo wydaje mi się, że mógł być taki trend w ankiecie, teraz już myślę trochę na metapoziomie, że ludzie, którzy już znali te nowsze gry, chcieli je podpimpować, żeby nie wygrywał w rządzie Warhammer druga edycja. Ale myślę, że Warhammer druga edycja też będzie miał wysokie oceny.
Sprawdzamy. Sortuję po średnich ocenach. The One Ring najwyższej. 4,36. Corny Groń 4,26, drugie miejsce.
Na razie się zgadzam. To jednak się myliłem.
Ostrza w mroku trzecie miejsce 4,16. I egzekwo trzecie miejsce jest z Iron Sornem 4,16 i z Kultem czwartą edycją 4,16.
Okej, to ja się jednak zgadzam z tymi ocenami. Dałbym pewnie podobne. No. Czyli jest trochę tak, jak mówiłem chyba. Ludzie, którzy podali te systemy i znali je, to jednak im kibicowali trochę.
Jeszcze może być oczywiście tak, że na przykład fani mainstreamowych molochów jednak są świadomi, że to nie są systemy idealne. Mhm. I nie oceniali Warhammera tak wysoko. Także no nic. Monster of the Week bardzo wysoko, 4,14. Lady Blackbird, 4,11. Obcy, gra fabularna, 4,06. Star Wars Role Playing Game od Fantasy Flight Games, 4,06. Forbidden Lancy, 4,03. Weizen, My Little Pony Tales of Equestria, 4,02. O, Nave, ten niszowy Nave przed chwilą wspomniany, Nave ma 4,02. Łajdak. I potem bardzo obok siebie Tajemnice Powodzi i Tajemnice Pętli z oceną 4. A jeszcze Morgborg, Fiasko i Legenda Pięciu Kręgów 4. Czwarta edycja. To są wszystko oceny 4 albo wyższe.
To ile ma ten Warhammer drugą edycję teraz?
A właśnie.
Szukam go tam gdzieś.
Więc czekaj, może tak, najwyżej z Warhammerów ma czwarta edycja, 3,82.
Okej. Okay. Jest Warhammer druga edycja.
3,63.
Okej, okay, jedźmy jeszcze do najniżej oceniane, bo to zawsze ciekawe.
Tak, Warhammer 1, czyli Warhammery były ocenione w kolejności 4 najlepsza, 2 niżej, 1 jeszcze niżej.
Okej.
Okay. A z ciekawości najwyżej oceniane D&D? 5? 5 na 3,9.
5.
Zew Cthulhu 3,94. A? Tak w miarę wysoko, Mausgard wyżej. No, ciekawe rzeczy. Najgorzej oceniane to od dołu lecąc Arkona.
Arkona jest legendarnie zła, to prawda.
2,02 jest niżej od Kryształów Czasu, 2,23. Wiedźmin Gra Wyobraźni, 2,68. Zaraz obok
Wiedźmin.
The Witcher RPG, obaj Wiedźminy na samym dole. Potem Śródziemie Gra Fabularna, 2,76. D&D 4 edycja, co mamy moje serce, a obok Neuroshima. Bardzo popularna, okay. Nisko oceniana. Cyberpunk pierwsza edycja, 2,86. Akeja.
Środek to tam. Środek to jak tam środek.
Tak, to już wchodzimy tam. No powiedzmy jeszcze Cyberpunk Red i Oko Irchedesa i to są poniżej trójek, a potem a Warhammer trzecia edycja jest na trójce. Także jest bramą.
Załapał się.
Tak, jest bramą dla systemów bardzo nisko ocenianych. Odchylenie standardowe, które nie wiem, czy jest bardzo ciekawe. Ono trochę mówi o tym, jak się różniły te oceny, więc powiedzmy to najbardziej kontrowersyjne systemy, jeśli chodzi o oceny, najbardziej dzielące zdania, gdzie były podzielone, to jest Akeja, Warhammer 3 edycja, bardzo podzielone zdania, Agonia, Cyberpunk Red, Mag Przebudzenie, Neuroshima, Monster Hearts, Monastyr, Dzikie Pola, Oko Irchedesa, Warhammer 1 edycja, Władcy Losu i tak dalej. Tutaj właśnie zdania były podzielone, a w czym ludzie byli zgodni? W One Ringu. Czyli w One Ring jest najwyżej oceniany i jeszcze wszyscy są najbardziej zgodni w tym, że jest świetny.
Okej.
Okay. Ma to chyba sens. Nie spotkałem jeszcze osoby, która by hejtowała w One Ring. No. Monster of the Week
bardzo drugiej wysoko. Edycji się pojawiło trochę ludzi jakoś tam, którzy się pierwszy raz zetknęli z tą grą, a chyba, ale nieważne, to nie będzie to, no. Kiedyś na inny podcast o One Ringu.
Tak, Deadlands, Coriolis, Seven Sea, Pathfinder druga edycja. I tak dalej. To są systemy, że jakkolwiek były oceniane, to ludzie byli w miarę zgodni, że właśnie tak powinny być ocenione. Systemy starych dziadów. Twoim zdaniem, co lubią stare dziady?
Stare dziady lubią Warhammera, pierwszą i drugą edycję, może często pierwszą. Stare dziady mogą jeszcze lubić AD&D, ale myślę, że też... Ale to jest inna grupa starych dziadów, ci, którzy będą lubić Dedeki 3. Myślę, że AD&D to już będzie nisza wśród dziadów nawet, ale zobaczymy.
Stare dziady lubią Cyberpunka pierwszą edycję.
O tak, 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 też miałem to powiedzieć.
Lubią Warhammera trzecią edycję lubią stare dziady.
Co to się stanęło?
Nie wiem. Lubią Star Wars Role-Playing Game w nawiasie WEG, bo tam jest ileś, czyli tak zwanego Star Warsa D6. Warhammer pierwsza edycja i stare dziady lubią na przykład także Fiasko.
Ciekawe.
I GURPSa, i oldschoolowe D&D, no trochę nic dziwnego, i Wilkołako Apokalipsy, a potem korelacja spada poniżej 0,2, więc już staje się...
Trochę przestaje mieć znaczenie.
Natomiast, natomiast wyraźnie widać, kogo, jakie systemy lubią młodzi, więc z wiekiem, bo to jest, mówimy teraz o korelacji ocen z wiekiem po prostu, no to zauważalną korelację ma Akeja, no ale trochę nic dziwnego, bo to są systemy, które... A nie, bo oni je musieli znać, to są oceny. Czyli stare dziady krytykowały Akeja, młodzi byli bardziej przychylni zdecydowanie. Agonia, tajemnice powodzi, cenione przez młodych. Słowianie, Ohet, Fireball, Mothership. Tajemnice pętli, Genesis. The Witcher RPG, The Profundis. Młodzi lubią The Profundis, to jest fascynujące. I Coriolis.
To jest pewnie jakieś super dziwne. To jest, jakiś, to jest jakaś to klasyczna anomalia, której można by napisać doktorat, z czego wynika, tak mam wrażenie. To jest tak starodziadowa gra, jeszcze z dawnych czasów i wymagająca w ogóle starodziadowego podejścia.
Spoiler z podcastu z Mateuszem Zerodem, który nagrałem niedawno i trafił właśnie dla patronów, będzie tam na kanale publicznym gdzieś pod koniec września. Mateusz powiedział, że w Portal Games The Profundis się sprzedało najlepiej na rynek, poszło w świat.
A tak, to wiem, tylko że wydaje mi się, że to wszystko było dawno, w sensie, że nie skorelowałbym tego z wikiem, bo The Profundis było dość oryginalnym konceptem, no, co tu dużo mówić. Ja nie pamiętam, czy tam były jakieś zasady inne niż piszcie do siebie mroczne listy, ale chyba były jakieś. No,
tak, ale podobno tam Francuzi, Włosi, podobno, że nie Włosi, tak, Hiszpanie tak. I tak dalej cisną w The Profundis, także w Polsce był tak bez echa trochę przeszedł.
Tak, była scena tej gry, tak.
Tak, korelacja ze stażem RPGowym, czyli od ilu lat ludzie grają. Ona jest bardzo podobna z wiekiem, to jakieś wyjątki są, że Changeling jest, punktuje mocno na stażu RPGowym. Conan Adventures in the Age Undreamed Of punktuje ze stażem RPGowym. No, Coriolis traci ze stażem RPGowym, znaczy lubiane przez osoby bez doświadczenia. I Apocalypse World, znaczy bez doświadczenia, te, które zaczęły niedawno grać w RPGi. Mhm. Doświadczenie tak, to jest chyba ilość...
Z doświadczeniem, pewnie jest pewna korelacja, ale można by się zaskoczyć. Myślę, że jest trochę graczy, którzy bardzo szybko zaczęli grać tak intensywnie, że trudno już te rzeczy tak łatwo na siebie nałożyć.
Tak. Doświadczenie było, pytanie było subiektywne, chyba żeby ktoś ocenił swoje doświadczenie, no ale tu według tego pytania wysoko punktują rzeczy w stylu Pieśń Lodu i Ognia RPG, The One Ring, Okoer Hedesa, Monster Hearts, Earthdawn, Genesis, Warhammer 3 edycja. Czy kurde, jakieś takie dużo systemów, bardzo takich chyba...
Dużo systemów kojarzonych z czymś dziwnym. Ja bym mówił na przykład takiej korelacji. Bo ludzie, którzy mają duże doświadczenie, czasem szukają jakiegoś quick RPG-owego i znajdują je bardzo różne, więc te systemy są od sasu do lasa, ale właśnie i ten Earthdawn, czyli część tych doświadczonych ludzi, o, to jest właśnie ta świetna gra, super dużo crunchu, który trzeba zrozumieć, ale jak już zrozumiesz, to
może.
Ale też na przykład ludzie, którzy są doświadczeni, wskazują te systemy PBTA, jak Monster of the Week, bo uważam, że to jest fajnie zrealizowane PBTA, a oni się tym jarają. No, może to być taki klucz do tego.
Tak, czyli bo Monsters są... Nie, na dole jest Wydak, na przykład jest bardzo nisko. Osoby niedoświadczone lubią takie rzeczy jak Wydak, Achtung, Cthulhu, Słowianie, Mothership. Ale dobra, przejdę do pytania, które jest może takie bardziej namacalne, czyli z ilością znanych systemów. I teraz tak, z tego wychodzi, że jest bardzo mało korelacji pozytywnej. Czyli jeśli znasz dużo systemów, to lubisz różne rzeczy. Mhm. Nie ma systemu, który wygrywa, ale są systemy, które korzystają, jakby systemy lubiane tylko przez ludzi, którzy znają, którzy nie mają porównania.
Okej.
Okay. Tak bym to brutalnie tę kategorię nazwał.
To jest super ciekawe. No i tam i co, i że Akeja Słowianie tam tylko punktują?
I tu polecę, czy punktują, w sensie osoby, które znały mało systemów, czyli oceniły mało systemów w ogóle, no po prostu zliczam ilość systemów, które oceniono. Im mniej kliknąłeś systemów, tym korelacyjnie większa szansa, że wysoko oceniłeś te konkretne. Mhm. Czyli no w uproszczeniu lubiane przez ludzi, którzy się nie znają. Akeja, Słowianie, Tajemnice Powodzi, Agonia, Achtung Cthulhu, Coriolis, Agon, Dwory Końca Świata, Tajemnice Pętli, Legenda Pięciu Kręgów 4E.
Okej.
Czyli, czyli może wynikać z tego, że to są systemy, które jeśli potem poznasz więcej systemów, to one stracą na ocenie.
Znaczy, ale mogą jest... to być też, ale to, bo tu są dwie zupełnie osobne miski, mogą tu być. Jedna to jest właśnie to, czyli rzeczy, które się komuś podobały, bo nie ma porównania, albo rzeczy, które bardzo skutecznie dotarły do ludzi jako pierwsze.
Też tak może być. No.
I im się spodobały. I widzę tutaj, tak rozumiem na przykład tą obecność Tajemnic Powodzi, Tajemnic Pętli. Może to są gry, które trafiły do pewnej nie bardzo licznej, ale zauważalnej grupy ludzi jako ich pierwsze RPG, nie wiem, ludzie na fali Stranger Things i tak dalej, którzy nie pograli wiele więcej innych rzeczy.
To jest, może tak, czy właśnie tak, czyli dobre RPG do wciągania ludzi, w szczególności takich, którzy nie byli wciągnięci w RPG wcześniej czymś innym. Przykład widzę tutaj, no ten Agon mi tak pasuje do tego.
Tak.
I tak dalej. Ale jest także Akeja, która wydaje się bardzo takim tradycyjnym RPG-iem. Ale nie wiem, udało się. Co my tu mamy? Jakie systemy wysoko oceniają ludzie, którzy lubią oglądać sesje? YouTuberzy.
Muszę sprawdzić jedną rzecz za sobą, kochani widzowie, ale nie rozpraszajcie się.
Powiem tylko, że niespecjalnie są systemy, których nie lubią oglądacze sesji, chociaż nie, jest jeden. Oglądacze sesji nie lubią Maga Przebudzenie. Jeśli ktoś chce nagrywać sesję na YouTube'a, to nie nagrywajcie Maga Przebudzenie.
A jaka to jest korelacja? To się wydaje jakieś kuriozalne zupełnie.
No to powiem ci tak, no to Warhammer 3 edycja ma minus 0,22. To jest drugi od końca. I wcześniej są takie tam 0,18, 0,17, 0,16 na minusie. Mag Przebudzenie ma minus 0,42. Więc już zauważalną korelację jak na tego typu dziedziny. Więc naprawdę, coś jest nie tak z magiem dla ludzi oglądających sesję.
Ale jakby to... Nie może istnieć żadne bezpośrednie rzeczy. To musi jakaś pośrednia niewidzialna wajcha musi tu działać, której nie widzimy.
Ale tak, może w tym pytaniu może być... Bo ja filtruję, sprawdzam tylko systemy, co mają 50 ocen albo więcej. Może być tak po prostu, że ludzie, co znają maga, nie oglądają w ogóle sesji. Więc to Więc część wspólna to może być 7 osób i są błędy statystyczne. Więc niestety tutaj jest ten problem. Ale ciężko mi odfiltrować takie przypadki po prostu, więc...
No jasne.
No, także może nie przykładałbym uwagi do takich dziwnych wyników za dłużej. Tak.
Ale lepiej, jak chcecie nagrywać sesję, to znajdźcie sobie inny system.
Tak. No, wiecie, no, wcześniej nie było danych, teraz są trochę podejrzane dane, ale są dane, więc... Co lubią oglądacze sesji? Najwyraźniej lubią Słowian, Achtung Cthulhu, Coriolisa, Tajemnice Powodzi, Lady Blackbird, Cyberpunk Red, Monster of the Week. Iron Sorn w miarę wysoko. Obcy. Względnie losowy przedział.
Tak wydaje.
Nie widzę jakiejś żadnej cechy, która sprawia, że system jest lubiany.
Też mi się tak wydaje. Nie widzę tutaj niczego za bardzo...
Tak.
Nie widzę tu się czego chwycić. O.
Tak, bo to jeszcze mogło iść w drugą stronę, że ktoś, kto klikał, że nie lubi oglądać sesji, to że lubił te systemy, tak też może być.
Okay.
Także to właśnie te wyniki mogą być tak napędzane. Korelacja ze znajomością języka angielskiego, tutaj nie będzie chyba nic odkrywczego, zgaduję, że systemy wydane po polsku będą punktowały i tak dalej. I tu są ciekawe punkty. Było jedno pytanie o wartości prawicowe i lewicowe. I jedno pytanie o wartości liberalne albo takie grupowe. To było samo określanie, nie definiowaliśmy w żaden sposób, co to znaczy prawicowość, co to znaczy lewicowość, więc jest to oparte o samą ocenę, natomiast daje jakieś ciekawe wyniki. No to co? Dobra, to podaj mi topkę prawicy.
Dzikie pola, druga edycja, Warhammer, na pewno jakieś, już lecąc stereotypami, na pewno jakieś 40-owce wszelkie. Co tam jeszcze może być? Idąc jakoś metaforycznie, możliwe, że jakieś oldschoolowe rzeczy do pewnego stopnia, ale niekoniecznie ta scena oldschoolowa jest przeróżna. Patrz sobie jeszcze na listę.
Już posortowałem, także ona może chyba... Aha. Jak masz Tessa Markusz, to już chyba jest posortowana.
Okej, teraz dopiero widzę, tak. I to jest z prawicowością, tak?
Tak, z prawicowością. Teraz są na dole arkusza, bo tak posortowałem akurat. Więc patrząc na wszystkie...
Dobra, od dołu, dobra.
Tak.
Czyli co, dzikie pola, oczywiście miałem rację.
Najmocniej, zdecydowanie. Bardzo silna korelacja dzikie pola. Pieśń lodu i ognia RPG.
Tak dziwne, ale też trochę typowe. Na zasadzie lubmy jakąś dziwną grę, w którą nikt nie gra...
Ale też gra o władzy.
Trochę tak.
W takim settingu z mocnymi rolami określonymi, gdybam trochę.
Może.
Kult trzecia edycja lub starsza mnie też ciekawi, że wysoko
to jest zupełnie dziwne. Tamte stare kulty się bardzo mocno reklamowały jako gry krawędziowe, trochę bluźniercze, więc Może być teraz tak, że ludzie identyfikujący się jakoś jako prawica jednocześnie są straszni, są aż komicznymi zwolennikami wszelkiej nieukładności gier. Bo teraz jakby to trochę prawica przejęła tą pałeczkę, że my nie cenzurujemy, my pozwalamy na kontrowersje. Kiedyś było dokładnie odwrotnie, w sensie kiedyś prawica broniła pewnego konserwatywnego status quo, była to lewica. Więc możliwe, że ten kult jest adoptowany przez tą emocję trochę?
Może. Nie wiem. Może też biorę pod uwagę, że mieszają się pojęcia, no to naturalne, że się mieszają, prawicy i bycia konserwatystą, bo uważam konserwatyzm trochę za cechę temperamentu, która sprawia, że lubisz rzeczy, w których się wychowałeś w dzieciństwie. Mhm. Tak upraszczając, że się ich trzymasz, więc możliwe, że kult przez swoją starość, jeśli osoby weszły do RPG-ów przez niego, to nie wiem.
No tu, ale tu widać to okropieństwo tego widać powyżej, w sensie raczej się skłaniam poglądami w tą stronę, więc jestem o wiele bardziej krytyczny do własnej strony. Uważam, że to jest jakby tak trzeba żyć. Więc jak widzę to się od ziemi, to widzę właśnie tych ludzi, którzy chcą grać w Tolkiena, bo jest konserwatywny, ale nie wiedzą, że jest The One Ring. A, to jest to.
W tym sensie, a tak.
Była taka gra, miałem kiedyś taką super grę wśród ziemi. Tolkien jest super, a ta gra też jest super, grajmy w nią.
Bo faktycznie masz rację. A czy The One Ring ma korelację 0,9 z wartościami prawicowymi, więc taką. Nie należy do niej przykładać uwagi specjalnie statystycznie, tak. Ale Śródziemie gra fabularna znacznie więcej 0,3, więc myślę, że to jest faktycznie chyba to, co mówisz. Wiedźmin gra wyobraźni punktuje wysoko.
Bo jest stary.
Tak. No i Wiedźmin, no dobre, bo polskie. Warhammer druga edycja, Arkona wysoko, co ciekawe. Jeśli już ktokolwiek lubi... Prawica trochę mniej szkolowała niż inni. Warhammer 40 faktycznie, te Dark Heresy, Monastyr wysoko.
Z tym Wiedźminem to jest temat kiedyś na kiedy indziej, to jest coś, o co lewica dostaje szału i się jej nie dziwię. Kolonizacja Wiedźmina przez prawicę jako uniwersum i tak dalej. Okay. Wiedźmin był turbo na swoje czasy, Wiedźmin był turbo lewicowy. Mhm. Może nie turbo, ale jak na swoje czasy był zdecydowanie liberalno-lewicową książką w tym postmodernizmie zamaskowaną zdecydowanie. I fakt, że prawica go skolonizowała jest jakiś trochę zabawny, ciekawy, ale tak jak mówię, to są jakieś poboczne wątki, które się nasuwają. Nie brnijmy w niebo, jeszcze sporo do omówienia.
Tak, dobra, tak, więc powstrzymam się. Chociaż temat ciekawy.
Ciekawy temat.
Ciekawe jest, że oba zewy Cthulhu mają korelację powyżej 0,2. Znaczy siódma edycja ma dokładnie 0,2. Mhm. Że do zewu Cthulhu, kurde, ciągnie jednak... osoby wartościami prawicowymi, chyba że zew Cthulhu czyni prawicowców, ale nie sądzę. Nie spodziewam się, żeby RPG miało taką moc.
Lovecraft jest pierwszy kontrowersyjny dla lewicy, ale po drugie to jest jakiś rodzaj, nie wiem, jakby światopogląd Lovecrafta to jest jakiś rodzaj ateistycznej prawicowości, więc to jest jakby specyficzna wrażliwość, ale nie dziwi mnie to jakoś bardzo. Poza tym historyczność też. Ludzie o poglądach prawicowych lubią często historyczne dekoracje.
Tak. Przy czym to w ogóle też będzie, teraz jak o tym myślę, będzie także korelacja, czy spodziewam się jej i ona chyba wychodziła często, gdzieś analizowałem dane, do bycia na prawo, zwłaszcza w Polsce, skłania cecha temperamentu niska otwartość, nazywam zachowawczością czasem. To jest cecha, która sprawia, że lubisz rutynę, nie lubisz za bardzo eksperymentów, lubisz to, co sprawdzone i tak dalej. To jest cecha, która jednocześnie skłania do posiadania prawicowych poglądów konserwatywnych, no i jednocześnie skłania do lubienia starych systemów, z którymi zaczynałeś grać.
Mhm. Tak.
Więc
tak.
Tu może być, że to nie wynika z prawicowości jako takiej, tylko wynika z temperamentów ludzi, którzy pchają ludzi do i tego.
Ale są też takie paterny, właśnie jak ten historycyzm polskiej prawicy, na przykład Monastyr z tego powodu też jest moim zdaniem skorelowany. Mhm. Jako pewna gra quasi-historyczna. Ludzie o poglądach prawicowych często to lubią, mają tą jakiś rodzaj rekonstrukcyjnej żyłki, jakbym to umownie nazwał, nawet jeśli się nie bawią w żadne reko, to bawią się w nie trochę w RPG, więc to mnie jakoś nie dziwi.
Tak, bo tu Warhammery oba są, jedynka i dwójka, i Neuroshima się jeszcze łapie na kategorię 0,2 korelacji albo więcej. To też jest ciekawe.
A już tylko tego, że jest stara. I jest trochę taka buraczana, redneckowska.
Ja biorę pod uwagę, że tam jest ten aspekt trochę, czy jakiś taki, bo tam jest jakaś rywalizacja w tym systemie wpisana, takie mam poczucie, taki podział trochę tam na... nie wiem, jakbyś taki, jakby, czuję, że to jest nie tylko starość tego systemu, ale, ale też znowu, korelacja 0,2 jest na granicy, też nie ma co za bardzo się do niej przywiązywać, bo tu można naprawdę
Lewica też jest zabawna i też widać, że jak patrzę na te wyniki, a przeczytajmy sobie tak. Początek.
Najbardziej lewicowy system to Morgborg, korelacja -0,04, czyli w ogóle bardzo mocna, bo prawica, no nie, dzikie pola są więcej. Dzikie pola są bardziej prawicowe niż Morgborg jest lewicowy, ale...
Agon, Monster Hearts'y, Things from the Flood, Lady Blackbird, Genesis, Freeform Universal.
To jest zaskoczenie.
Legenda pięciu kręgów, piąta edycja. Tu się mieszają rzeczy i tak. Jakbym miał to dekodować, pierwsza jest taka, że to są hipsterzy, którzy częściej są lewicowcami, ale to nie lewicowość sprawia, że lubią te systemy, że korelacja jest pośrednia, tak jak trochę z zachowawczością.
Tak, ona jest z drugą stronę, że otwartość skłania z kolei do posiadania poglądów lewicowych, liberalnych, jakby
po tej, że to nie tak, przynajmniej część z tych gier, bo część z tych gier niewątpliwie, podejrzewam, że apeluje bezpośrednio do jakiegoś rodzaju lewicowej wrażliwości, jak Monster Hearts na przykład.
Tak.
Czuję to, ale część gier kompletnie nie. No to znaczy apeluje tym, że ma zaimki, ale światopogląd, to jest w ogóle ciekawy case, w ogóle to jest często wypełniony, na przykład Agon. Agon jest grą jakimś, która się odbywa w jakimś super, fakt, że pogańskim, ale bardzo tradycjonalistycznym imaginarium. Mm-hmm. Radykalnie wręcz, prawda?
Tak.
Ale jednak z tego powodu, że z nową grą i grą Harpera i tak dalej, to tutaj nagle ląduje, chociaż teoretycznie no nie wiem.
Wydaje mi się, że może być też tak, że te RPGi krążą w pewnych kręgach, które są światopoglądowo trochę bardziej po jednej stronie, więc jakby prędzej tamte systemy będą poznane, że może jeśli minie jeszcze 10 lat, to one dojdą i ten wynik spadnie i będą grane przez osoby wszelkich światopoglądów, natomiast że na chwilę obecną może po prostu tam doszły szybciej, bo te osoby są bliżej. Może, ale to jest Genesis, czemu Genesis jest tak wysoko? I tu biorę pod uwagę, że jednak tutaj wchodzi ta otwartość, że to nie ma związku tak naprawdę z prawicowością, lewicowością, tylko chodzi o to, że musisz być otwarty, żeby mieć pulę kolorowych kostek, zaakceptować jako mechanizm rezolucji. I tak się składa,
że... rzeczy. Jeszcze bardziej niż Agon, to tam jeszcze można dyskutować, czy on przedstawia jakiś świat, świat tradycyjnego ładu, ale kurde, Legenda pięciu kręgów.
Ale ta nowa.
Tylko, że...
Ona też ma śmieszne kostki. Więc tak, może to śmieszne kostki.
Tu są jeszcze dwie rzeczy. To będzie odrobinkę złośliwe, ale niech będzie. Lewica nie ma nic do radykalnego konserwatyzmu, jeżeli odbywa się w innej kulturze niż nasza. I tam nagle z łatwością kupuje światy radykalnych ograniczeń ekspresji jednostki, podległości, zasadom, tabu, klanom itd., bo to nie jest nasze, jak jest egzotyczne, musimy się na to otwierać. W sensie, co jest legendą pięciu kręgów w Europie średniowiecznej? Jakiś Pendragon? W sensie coś, co emuluje rygorystyczność pewnego życia w społeczeństwie bardzo klasowym, chyba kastowym.
Coś. Nie grałem, ale Pendragon brzmi jak coś takiego...
Tak, takim no, albo chodzi o tak gra o tron.
Nawet gra o tron, monastyr, może tak jak był napisany jeszcze w tamtych czasach.
Tak. Czyli jakby świat bardzo silnie determinowany nie przez autoekspresję, jak świat D&D 5 edycji, czyli ty się wyraź, tylko bardziej świat z cyklu wszystko cię ogranicza i trochę jakby... Ale też zachwyt ludzi tym settingiem nie wynika z tego, że ten setting jest o buntownikach, którzy chcą to deptać. Nie. On jest o ludziach, którzy jakoś w tych ograniczeniach kwitną, w sensie w tym świecie, ale bardzo dryfuję w ogóle w temat legendy. Moim zdaniem legenda jest potrzebna ciekawa, ale moim zdaniem legenda jest systemem radykalnie tradycjonalistycznym.
Tak, chociaż tak ten argument mnie generalnie nie kupuje. W sensie czuję, że to chyba... Zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś istotny czynnik, że tak powiem, w tej korelacji sympatii.
Znaczy nie, no, bo jest odwrotna, więc to na pewno nie jest czynnikiem.
Nie, tak, w sensie, nie, ale że... nie, chodzi o to, że nie, to znaczy, że osoby, które na osi prawica-lewica klikały generalnie bardziej w stronę lewicy, jest korelacja, że dawały także wyższe oceny Legendzie pięciu kręgów 5 edycja. To jest korelacja.
Tak, i ona jest jakby moim zdaniem, domyślam się z czego wynika, chodzi mi tylko o ten zabawny fakt, że moim zdaniem jakby fundamentalnie na takim poziomie prawdziwie jakby ideowym Legenda pięciu kręgów jest, nie chodzi mi o poglądy nawet twórców, o poglądy polityczne, ale jest jakby systemem przytulającym wizję bardzo tradycjonalistycznego ładu, takiego kojarzącego się z prawicowością, powiedziałbym skrajną, tylko że nie europejską, więc mamy na to inny filtr.
Aczkolwiek, nie wiem czy ty czytałeś podręcznik do piątej edycji, ale piąta edycja na przykład ona ma bardzo silne normy społeczne, ale na przykład zaznacza, że ten podział w ogóle nie biegnie przez płeć na przykład.
Tak, tak, ale to jakby znów odrobinka złośliwości, ale jakby też tym bardziej, że jakby tak jak powiem sobie w dwie strony, będę symetrystą, nikt się nie obrazi. Tak jak prawicę bardzo łatwo kupić szafarzem historycznym albo zdenerwowaniem lewicy, jednak z tym kultem potencjalnie może, tak samo lewicę bardzo łatwo kupić tym, że zmienisz zaimki, dasz gdzieś kobietę w ważnej roli i łyknie, i wszyscy łykną, że to jest świat jakby, że to jest tradycjonalistyczny, sakralny świat, spoko, loko, ważne, że mam tam zaimki do wyboru. Tak samo prawicą jest bluźnierstwa, coś tam, cokolwiek, nie, ważne, że kostium historyczny i tutaj, prawda, tego...
Patrząc na listę, to prawicy chyba nie trzeba do niczego przekonywać, po prostu trzeba im dać system w wieku lat 15 i będą go bronić na śmierć i życie w wieku lat 40, no to jest po prostu koniec.
Tak, może to jest, tak, koniec. Dobra, zostawmy to politykę, jedźmy dalej, bo to jest na osobny podcast, ale też tak. To jest tak naprawdę na osobną ankietę kiedyś.
Tak,
może.
No to jest...
Bardzo szczegółową, bez samookreślania. Nie?
To pytanie w sensie jest bardzo ogólne, tak. Niektórzy mówili, żeby to w pełni zbadać, to trzeba by robić przy okazji test kompasu politycznego w ramach tej ankiety, żeby to zestawić, więc to jest po prostu tak na oko. Natomiast co ciekawe, nie ma specjalnej korelacji z tym, czy ktoś się określał jako liberała, czy kogoś, kto bardziej czy ceni wartości grupowe. Oceny były różne.
Bo obydwie te łatki w Polsce są mało emocjonalnie nasycone.
Może tak
bardzo być. Ciekawe na prawdziwie ideowej płaszczyźnie, ale są słabym autoidentyfikatorem w Polsce.
Bardzo, chyba. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest. To, a propos temperamentów, no to teraz szybko, w takim razie szybka piłka, powiedz mi, twoim zdaniem ulubiony systemy ekstrawertyków to?
No, obstawiam dużo jakiś...
W pakiecie introwertycy, czy masz jakieś typy?
Introwertycy, kurde...
No to może być ciężko ocenić strasznie.
Wydaje mi się, że bardzo trudno, bo introwertyzm nie będzie jakoś łatwo korelował z systemem, raczej z innymi preferencjami jakbegowymi, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić.
Te oceny są o tyle wiarygodne, że wszyscy ankietowani odpowiadali na temperament, więc tutaj...
Powiem tak, jakbym miał stawiać hipotezę, nie chcę mówić systemów konkretnych, ale moja hipoteza byłaby taka, jeśli jest korelacja z systemami, to im więcej jest grania w pozycji też autora, reżysera i brania odpowiedzialności wspólnej za narrację, tym większa szansa, że ekstrawertycy będą taki system lubić i przytulać, a introwertycy będą się w nim czuli pogubieni. Więc jeśli bym gdzieś szukał, to na przykład, ale może być też odwrotnie, bo introwertycy mogą chcieć te jasne reguły podziału kompetencji i nie lubić gry walki o spotlight.
No
nie wiem.
Więc korelacje ogólnie są w miarę płaskie tutaj. Z wartych uwagi tylko systemy dla introwertyków najwyraźniej lubiane to jest Achtung Cthulhu, Słowianie, Władcy Losu.
Okay.
Nie mam opinii, nie wiem dlaczego.
Whatever. Może Słowianie byli introwertyczni.
Ekstrawertycy, Legenda Pięciu Kręgów, pierwsza edycja, City of Mist, Song of Ice and Fire RPG i Dwory Końca Świata. To są wszystko korelacje jakoś... na poziomie 0,2 z hakiem, więc niezbyt silne.
To czyli...
Już zauważalne, ale niezbyt silne.
Czuję, że to są bardziej, że tutaj wchodzą w grę więcej przykładni, że bardzo trudno pewne rzeczy złapać.
Tak, tak może być. Albo systemy, bo one mimo wszystko mają przynajmniej 50 ocen, więc tak już coś tam powinno być widać. Ugodowość. Kto tutaj lubi, co lubią grać nieugodowe osoby? No, lubią najwyraźniej grać w Star Wars Role Playing Game od Wizards of the Coast, zwane Star Warsem D20. Albo w Kult trzecią edycję. Albo w Kult trzecią edycję.
No tak, no można się było tego domyślić.
Więc tu argument tego trollingu, że ach, mój system od braku cenzury i wszystkiego zyskuje na wiarygodności.
Może, no.
A co lubią osoby ugodowe? Seventh Sea, Oko Erchedesa i Agona, i Weizen.
Dobra, totalnie nie. Nie wiem. Totalnie nie wiem.
A sumienność, tu mam typ, sumienność, czyli osoby sumienne, czyli przedsiębiorcze, zorganizowane.
Sumienność może z tolerancją, a nawet lubieniem crunchu iść w parze, moim zdaniem. Jakoś.
Oj, tak, to prawie na pewno. Czekaj. A nie, tak? Nie? Nie do końca. Deadlands 0.33, zauważalna. Arkona wysoko, Kult trzecia edycja wysoko.
Deadlands gra o szalonych rewolwerowcach na Dzikim Zachodzie. Myślę, że sumienni ludzie po prostu chcą grać w tą grę, bo to jest jedna ich ucieczka od ich sumiennego życia. To jest moje jedyne wyjaśnienie z Deadlands.
A jestem zdziwiony, bo jakoś w poprzedniej ankiecie właśnie Pathfinder właśnie zapunktował bardzo wysoko. jakby, że tak, że sumienne osoby lubiły Pathfindera. No nic dziwnego, nikt inny nie jest w stanie wytrzymać tej mechaniki. Ale tak, Deadlands Arcona, Kult trzecia edycja, Monster Hearts, jestem w szoku. Wejzen, Warhammer pierwsza edycja, Earth Dawn. Osoby z niską sumiennością, czyli osoby z tendencją do większego chaosu, znaczy, które tolerują bałagan, które są wyluzowane.
Są skorelowane bardziej pozytywnie z D&D 4, więc ja naprawdę już nie wiem.
Nie, ale mało. Je 0.11 to pomijalne. O. Tylko dwa systemy. Tajemnice Powodzi i Changeling Velost. Changeling to jest system. Jak nie jesteś sumienny, grasz Changelinga.
Może.
Neurotyzm, osoby, które mają osoby mają tendencję do martwienia się i do gniewu.
Może jakieś wszystkie mroczniactwo? Może to się jednak przyciąga jedno z drugim?
Może. Deadlands, Fireball.
Okej, dobra.
Może jakieś luźne, lekkie systemy? Nie wiem. Niski
Deadlands nie jest lekkim systemem. Nie.
Ale taki lekki, jeśli chodzi o konwencję?
No może.
Osoby z niskim neurotyzmem, czyli osoby, tak powiedzmy, ogólnie stabilne się nazywa chyba, stability, emocjonalna stabilność. Star Wars Old Player Playing Game od Wizards of the Coast, zwane Star Wars D20.
To jest też monastyk. Delta Green to dobrze, bo w Delta Green trzeba się mierzyć jako agent rządowy ze straszliwą wiedzą, więc dobrze jest mieć stabilność.
Może tak.
Emocjonalną.
Może tak. Otwartość. Ujemna otwartość, czyli osoby o zachowawczym temperamencie. Słowianie, Gurb z Achtung Cthulhu. Okej, i wysoka otwartość. Corny Groń i Monster Hearts.
Okej. Corny Groń jako w ogóle...
Może, że bez GM-owy system.
Pierwsza popularna w dyskursie polskim gra solo, nie licząc Iron Sword, więc wymagająca pewnego otwartości na dziwowanie się czymś dziwacznym, formułą ogólnie, nie?
Tak bym podejrzewał. Na tej liście jeszcze sprzed roku, bo pojawiło się więcej solo RPGów w ostatnim roku, ale w tamtych czasach to Corny Groń w zasadzie tylko chyba reprezentuje ten gatunek w tej ankiecie. Przynajmniej z tych, które zebrały jakąkolwiek ilość głosów sensownych, tak? Corny Groń zebrał 61.
Okej.
Więc tak to. No i co? I systemy... No to najbardziej męskie systemy, czyli mężczyźni oceniali wyżej.
Warhammer. Wszystkie edycje naraz.
Pathfinder.
Okej.
Jak prowadzisz sesję koleżance, to nie wyciągaj Pathfindera. Obu edycji generalnie. I nie wyciągaj tego kultu trzeciej edycji też.
Też nie? Też.
Tak, to dla kolegów. Dla kolegów Pathfinder pierwsza edycja, Kult trzecia edycja i Wajdak dla kolegów.
Okej. Wajdak z kolegami brzmi spoko.
Tak, ale jeśli prowadzisz koleżance albo jesteś koleżanką i szukasz systemu i tak dalej, no to co? Tajemnice Powodzi najwyżej.
Okej. Gra o nastolatkach we współczesności.
Z dużym naciskiem na relacje nastolatków, problemy nastolatków i tak dalej. Trochę stereotypowo. Brzmi stereotypowo, ale to są dane, w sensie ankieta potwierdza.
Wszystko w tej topce brzmi stereotypowo.
Mouseguard, druga.
Bo druga jest gra
pozycja.
O słodkich myszkach.
Mac Przebudzenie jest ciekawy na trzecim miejscu. To jest nieoczywisty typ.
To nic nieoczywiste.
Zauważalne akurat, 0.27.
Spodziewałbym się wampira bardziej, no.
A jednak mag, bo były tam wszystkie. Wampir jest niżej, wampir jest na 0.15, a mag jest na 0.27.
Ciekawe.
27. Tajemnice Pętli też wysoko, więc oba te systemy tajemnic. Wiedźmin gra wyobraźni jest fascynujący, bo ma 0.2 korelacje. Ostatni z tych zauważ. No potem Apocalypse World Monster Hearts, ale i kolejny Wiedźmin. I Monastyr. No to już to tak poniżej 0.2 to już tam. Ale ostatni na 0.2 to jest Wiedźmin gra wyobraźni, ten pierwszy. Czyli ogólnie był bardzo nisko oceniany, ale kobiety były łagodniejsze dla niego.
Ciekawe.
I nie mam oczywistej odpowiedzi, dlaczego Wiedźmin punktuje u kobiet. Także takie dane, takie spekulacje na temat pewnych wyników, niektóre bardziej przydatne, niektóre mniej. Coś cię szczególnie zaskoczyło?
Kurczę, nie wiem.
A dodam do tego, że jeszcze w miarę ciekawe jest, co jest po środku. I pamiętam, że systemy, to co jest jakimś sukcesem D&D 5, może być to, że D&D 5 bardzo często było po środku wielu takich rozkładów.
Wielu takich rzeczy, no. To jest jakby pewien faktor jego sukcesu. Dobrze symbolizuje pewne rzeczy dotyczące D&D 5, to prawda.
Tak, to tak właśnie przekrojowo patrzę na D&D 0.5, wszystkie korelacje poniżej, nawet poniżej 0.1 w większości przypadków, albo okolice.
Więc dobra, to co, to tak. Zerkniemy jeszcze na korelacje widzów konkretnych kanałów? Zróbmy to na koniec.
To szybko lecimy. No to po kim tu patrzę na
no
największy?
Od gigantów.
Baniak.
Termos, Simy i Lansi.
W co lubią fani Baniaka? Oceniali wyżej Cyberpunk Red, Słowianie, Achtung Cthulhu, Arkona, The Witcher RPG, Fireball. No całkiem dużo systemu. Nie będę tam czytał wszystkich, bo to będziemy czytać i czytać. Kto chce, to sobie znajdzie. Czego nie lubią fani Baniaka? Genesis. To co? Co lubią nasi fani? Fani dobrych rzutów. A czy fani? Pytanie było, jakie środowiska śledzisz, więc to nie muszą być fani. Mhm.
To mogą być nawet potencjalnie antyfani, ale na raczej rzadziej.
Zainteresowani środowiskiem jakkolwiek. Co lubią ludzie z naszej z ogólno pojętej społeczności? Lady Blackbird najbardziej.
Ma to sens, to jest trochę emblematyczna gra dla takiego startu nowoczesnego designu i Harpera w pełni sił twórczych. Okej.
Okay. Coriolis. Może dlatego Blackmonk wiedział, spojrzał na nas i Blackmonk wiedział po prostu.
Całkiem możliwe.
Freeform Universal 021, Ochet wysoko i Wajdak wysoko. I Corny Groń wysoko. Mhm. Także to są dobre rzuty, okay. Proszę Państwa. To jest nasze środowisko, tak? Corny Groń, Wajdak, Ochet, Lady Blackbird.
A najniżej...
No, czego nie lubi nasze środowisko? Wraith w Oblivion. Raz na jakiś czas jakiś losowy system wchodzi.
Tak.
A mamy też 131.
Nasze środowisko nie lubi bardzo Zewu Cthulhu, jak widać.
Tak, sporo
Zewu Cthulhu. Przepraszamy Black Monku, to też musicie o tym wiedzieć.
Tak, Cyberpunka i D&D. Nawet kurczę, kusi mnie, że...
Czyli ciężkich, crunchowych, starych gier. No bo my jesteśmy dość jednak w tych dyskusjach są raczej bezlitośnie traktowane.
Wiesz co, wrzucę tutaj filtr ocen na 100 przynajmniej, bo przy grupach może być jeszcze większe szumy, wrzucę przynajmniej 100 ocen, to ten Wraith wyleciał, okay. Także mógł być po prostu takim trochę anomalią.
Okay.
Natomiast Śródziemie gra fabularna też jest u nas niespecjalnie lubiane, co ciekawe.
No bo jest niegrywalne, no.
Możliwe, że dobrze, że jakieś dobrze
byś... To była gra, od której zacząłem moją przygodę z RPGami, przecież to były. Tak.
Może dobrze świadczy system. O naszym środowisku to, że właśnie nielubiane są gry niegrywalne, czyli
tak.
Z problemami z mechaniką, także oto my, tacy jesteśmy. Co my tu mamy? Jest więcej tych pozycji. RPGowe piekiełko na rok temu, co
lubi... Ale ma chyba super niskie te korelacje, nie?
RPGowe piekiełko lubiło Old School D&D.
O, ciekawe.
I Pathfindera drugą edycję. To są miłośnicy crunchu niesamowici, no. Ale nic szczególnie nie lubili. Kanał Termosa. O, typuj, kanał Termosa.
Kult.
Wszystko w co gra Termos.
Wszystko w co gra Termos. Kult, może Wesen, ale to nie wiem, czy nie tankie ta była chyba zanim Termos zaczął grać w Wesen.
Ale już może miał predyspozycje, już były.
Tak.
Już może dało się już przewidzieć na podstawie ankiety, co tak. Termos poprowadzi.
Ale Kult myślę, że ze Cthulhu jednak też. Tak, bo miał dużo zastrzyk fanów Baniaka z czasów, kiedy grał ze Cthulhu. Myślę, że to jest nie bez znaczenia.
Kult czwarta edycja na pierwszym miejscu, kolekcja 0,29.
Okej, okay. No to tak.
A potem, no poniżej dwójki to nie będę czytał. I niczego nie... Tak, czyli jedyna istotna dana z kanału Termosa taka, że jego fani lubią Kult.
Ma to sens, tak. Oddaje. Pokazuje przynajmniej, że pewne rzeczy wybrzmiewają jakoś, a nie są zupełnie oddane tak. Randomowemu światu.
Karczmasz, Legenda Pięciu Kręgów, pierwsza edycja, Wiedźmin, Gra Wyobraźni, Klanarchia. To okay. Lubią.
Czyli...
Ale 0,2, na granicy, czyli odrobinkę
ludzie,
bardziej.
Ludzie, którzy są w wieku karczmarza, czyli jeszcze nie totalne dziady, typu wychowałem się na kryształach czasu, ale ludzie z tego pokolenia, że mogli w tej smucie polubić Klanarchię i zaczynać od Wiedźmina, Gra Wyobraźni. Czuję to. Tak sercem czuję to, że to ma sens z tym karczmarzem. Tak. Tak.
Lance Macabre.
O proszę.
Nic specjalnego. Ani nic nie kochają, ani nic nie nienawidzą. Chociaż, ale to jest ciekawe, że jednak, no to jest poniżej 0,2, na 0,16 korelacja, najwyższa korelacja, co najbardziej lubią, Ostrze w mroku.
No to tam bastardzi pewnie.
I pojawili się niedawno bastardzi, którzy w co grają? W Ostrze w mroku. Mhm. Więc dane jednak nie kłamią. Tak, no dalej to pomijam te, co mają bardzo mało głosów, te jakieś grupy. Ale o, panie i panowie, zagrajmy w RPG.
Tak jest.
229 ankietowanych kliknęło, że obserwuje. Co kocha? Dzikie pola i oko Orchidesa i gasnące słońce. Czyli wyszło jakby dzikie pola, wiemy jaki to jest system, więc Pipa jest grupą prawicową. Dzikie pola udowodniły. I nie mają wrogości do niczego specjalnie.
No bo to się pewnie tam składa już.
Tak, ale sympatie są zauważalne do tego. No tu chyba za mało ocen. Rzucaj, nie gadaj, podcast RPG. Zrobię mały wyjątek po sympatii. A co? The Witcher RPG 0.33 najwyżej. Śródziemie gra fabularna. O nie, czyli u nas jest nielubiane, a słuchacze rzucaj, nie gadaj za to bardziej. Vampir Maskarada, kult czwarta edycja. Wiedźmin gra wyobraźni. Ale to jest tylko rzucaj, nie gadaj. 49 osób tylko wskazało z ankietowanych, że obserwuje, więc
okay,
są to te wyniki ze szczyptu soli. No i to ja go tnę. 117 osób. Nie przepadają za fejtem. Sympatyzują z AD&D.
Okej.
Okay. Jakoś mi się to łączy w głowie w dziwny sposób.
No.
No i co? I dalej w ankiecie zrobiłem takie zestawienia, korelacje systemów z systemami, czyli jeśli lubisz dany system, to jakie są korelacje ze wszystkim innym. Tylko to się ciężko analizuje. Znaczy, bo to jest po prostu wielka mapa kolorów. Trzeba by zrobić chyba jakąś dobrą analizę czynnikową.
Ja bym chyba wskazał najwyższe kilka najwyższych i najniższych jako ciekawostkę i tyle.
Tak, tylko powiem tak, to najbardziej oczywiste rzeczy, co korelacje rzędu 0,7 albo wyżej, to są takie, że ludzie lubią systemy do siebie bardzo zbliżone. Czyli np. oldschoolowe D&D i AD&D są w pewnym pakiecie, jak się lubi jedno, prawie zawsze lubi się drugie.
Jasne.
Zew Cthulhu 6 edycja, Zew Cthulhu 7 edycja.
No tak.
W pakiecie, tak? Vampir Maskara... Wow. Aha, chciałem powiedzieć, że tutaj oczywiste korelacje. Nie, Vampir Maskarada 5 edycja jest skorelowany z obcym grą fabularną.
A to dziwne.
0,54, zauważalna korelacja. A to są co? Przynajmniej 100 ocen systemy. Może podkręcę rygor jeszcze do 200, żeby już po prostu być bardzo pewnym. To mi wyrzuca wszystkie. No to już malutko tych systemów zostało. Ale przykład Warhammer pierwsza edycja i Call of Cthulhu się lubią. I tak dalej. Dobra, tutaj można naprawdę by mocno ugrzęznąć, więc będę szedł do przodu, bo zrobiłem sobie takie zestawienie wcześniej, porównywałem to na oko i to jest moja interpretacja. Ona jest bardzo, że tak powiem, bardzo na oko. Ale wyłoniłem takie grupy lubianych systemów nawzajem. Lubi się oldschoolowe D&D, AD&D i D&D trzecia edycja. Jest pewnym pakietem.
Dykowcy.
Lubią się Warhammery pierwszy, drugi, czwarty i Dark Heresy.
Kasto, bardzo tak.
Ale bo Dark Heresy ma mechanikę dokładnie tą samą, więc jakby fani tej mechaniki.
Druga edycja, tak.
Tak, i wyraźnie trójki nie ma w tym pakiecie. Lubi się Monastyr Neuroshima, Cyberpunk i Witcher RPG.
Okej.
Okay. To jest ciekawe. Wyraźnie Neuroshima Monastyr jest skorelowana.
No tak, portalowcy starzy.
Tak. Zew Cthulhu się lubi ze sobą oczywiście, edycja siódma oraz szósta i starsze. W miarę zauważalnie zwróciłem uwagę, że Wampir czwarta edycja lub starsza, Wampir piąta edycja oraz Wilkołak czwarta lub starsza się lubią, ale nie wszystkie Światy Mroku. Jest enklawa wampiryczno-wilkołacza.
Okej. Okay.
I to wszystko zgrupowałem, że te wszystkie systemy są w takiej trochę większej zielonej wyspie. Nazywam to polskim tradem, czyli Warhammery, Monastyr, Neuroshima, Cyberpunk, Wiedźmin, Zew Cthulhu, Wampir, Wilkołak, Dzikie Pola. Wszystkie razem trochę się lubią. Jak się lubi coś z tego, to jest duża szansa, że się sympatyzuje ze wszystkim innym.
Okej.
Okay. Tak. No, ludzie, którzy lubią bazowy podręcznik do Nowego Świata Mroku, czy do tego Chronicles of Darkness, to lubią także Vampira Requiem.
Tak, bo to by wychodziło w tym samym czasie.
Tak, no i jest powiązane przecież, bo Vampir Requiem jest, musisz, tak, potrzebujesz podręcznika tamtego, żeby grać.
Tak, tak, tak.
Tu jest ciekawa enklawa, Kryształy Czasu, Oko Orchidesa, Wiedźmin gra wyobraźni i Śródziemie gra fabularna.
No tacy 90-sowcy po prostu, no.
Tak.
Okej, okay, Wiedźmin już był na początku 2000, ale jeszcze to była ta fala.
Tak. I to wszystko jest fantasy chyba w tej pakiecie, w tych czterech. Fate Accelerated i Fate Core się lubi. Zero no zaskoczenia. To już jest trochę naciągane, ale znalazłem taką małą wysepkę. Warhammer 3 edycja, Star Wars FFG i D&D 4 edycja.
Nie jest to wcale...
Naciągane w sensie te korelacje są 0,3, 0,4, a tamte wcześniejsze to tak były 0,4, 0,5. Więc... Albo okay, do 0,7.
Ale ma to sens, bo to są te odrzucone kamienie przez tak. budujących.
Tak.
Więc to ma jakiś sens.
Tak. Zauważalna korelacja Earthdawn i Shadowrun.
Totalnie mnie nie dziwi.
Tak. I jakaś taka śmieszna grupa, ale mniej więcej widać, to jest Ohet, Obcy gra fabularna, Tajemnice pętli i Kult czwarta edycja.
No, nie, jakieś pani Szwecji.
Jakieś, a może tak? Eve, tak?
No bo co?
Faktycznie.
Gry Free League plus ten Ohet, ale Ohet to jest gra Michała Dzita, który jest mocno jakby jedną z pivotalnych postaci grupy NRD. Tam oni w te szwedzkie gry zawsze lubili grać. Ma to, widzę tutaj
okej.
Jakiś...
Dane pokazały, że wpływ szwedzki w Polsce. No i Deadlands i Savage Worlds się lubią.
Tym bardziej, że Deadlands miało taką późniejszą edycję, w którą chyba grało ostatecznie więcej ludzi, która była na Savage Worldsach po prostu.
Tak. I z ciekawych takich, no, a z ciekawych pojedynczych systemów to moją uwagę zwraca Ohet. Fani Oheta nie lubią mnóstwa innych systemów. Lubią tylko Apocalypse World i Dungeon Worlda. I Ostrza w Mroku. I okay. Fate Accelerated trochę, a wszystkiego innego nie lubią.
Czyli hipsterzy.
Możliwe, że tak, ale wyraźnie po prostu mają minusy na korelacjach. Konkretnie Ohet rzuca się w oczy.
Ciekawe.
Więc jeśli chcesz kogoś poznać RPGowo, to spytaj go, czy lubi Ohet. Wiek. Mieliśmy wykresy wieku. Co warto wiedzieć, w jakim wieku większość ludzi weszła do RPGów? To jest ciekawe i to jest co? No to jest tak mniej więcej od 12 do 17 lat. Jest szczyt górki. Pierwszy kontakt z RPGami. A wiek ankietowanych, no to tak jest od 20 do 40. Jest górka. Z ogonem do 50 i 50 paru lat tam pojedyncze osoby. Także to tyle o wieku. A w jakim roku poznawali RPG? I to jest ciekawe, bo jest w miarę płasko. W sensie w latach 90 idzie w górę i potem są tak zwroty i upadki, natomiast w miarę podobna ilość osób poznających RPG z lekką górką okolice 2018.
To są ci gracz zbiórki nazew Cthulhu i odrodzenia RPGów w Polsce.
Tak podejrzewam, że jest i do tego przechodzę. Tam kompasy polityczne to nie mówią nic jakiegoś bardzo ciekawego. Dobra, tu jest. Tak, bo zliczanie pierwszy wiek, zliczanie pierwsze systemy. No to tak, od czego ludzie zaczynali? O, więc co my tu mamy? Pierwszy system, od czego ludzie zaczynali? I to jest pogrupowane... Bo to było inne pytanie, ludzie wpisywali, to nie jest wyklikane, więc po prostu jest Warhammer. Nie mam napisane, która edycja. Mm-hmm. Warhammer najwięcej okay. zaczyna od D&D, bardzo wysoko i to jest absolutna topka Warhammer i D&D, bo jest 218 i 168, a dopiero potem system autorski 38.
Okej.
Okay. Więc na przykład nie zaczyna się od Zewu Cthulhu, bo jest tylko 24 osoby zaczęły od Zewu Cthulhu. Zaczyna się od D&D albo Warhammera w Polsce.
Ciekawe, pomyślałbym, że a przynajmniej się zaczynało.
Tak, ale jeszcze do zeszłego roku. Miażdżąca przewaga tych dwóch pierwszych pozycji. I potem jest ulubiony system, czyli to było pytanie, że na początku, tam w twoim pierwszym roku RPGowania, jaki system był twoim ulubionym? Bo stwierdziłem, czasem przypadkowo się poznaje pierwszy system, a teraz pytanie, do czego się przykleiłeś? No i tu wyniki są różne, ale policzyłem coś takiego zmiana, czyli jakie systemy straciły, czyli robią złe... Od nich się zaczęło, ale szybko traciły ludzi na rzecz innych systemów. No to na przykład system autorski tracił sporo.
No tak.
Kto zaczął od autorki...
Jeśli był pierwszy system, tak. Że to był... Bo jeśli twój ostatni system to system autorski, to może jest ten twój doświadczenie, ale jeśli jest to pierwszy, to...
Tak, to
szybko znajdziesz coś lepszego raczej.
Tak, tak właśnie jest. Natomiast Kryształy Czasu, Wiedźmie, Gra Wyobraźni. Od tego niektórzy, ci co od tego zaczęli, to mało kto przy tym został jako ulubionym. Mhm. Tutaj bardzo szczątkowe wyniki, natomiast tam Neuroshima, Earthdawn, D&D. 12% ucieka z D&D na początku już. Natomiast Warhammer zyskuje. Mnóstwo osób zaczęło od Warhammera i go kocha. I jeszcze z innych systemów też ludzie dochodzą do Warhammera, żeby go kochać. Tak, ale wielki...
Jeden król, trzeba się z nim pogodzić.
Tak, tak. Natomiast Zew Cthulhu dobrze punktuje. No właśnie, bo to jest Zew Cthulhu z jakimś takim systemem drugiej fali, że do niego się, w niego się gra później w Polsce najwyraźniej.
Ma też ten aspekt, że myślę, że wydaje się, że przynajmniej był przez lata aspekt inicjacyjny. Pozabijałeś już trochę goblinów? Już wiesz, o co chodzi?
Tak. No
chodź, teraz zobaczysz prawdziwe mroczne RPG. Tak, myślę, że to jest nie bez znaczenia.
I Świat Mroku też ma z 11 osób do 20 wzrósł o 181% łącznie. Więc Świat Mroku by pasował też jako inicjacja. Jesteś gotów na poważnego RPG-a? No to jedziemy. Mm-hmm. Tak. I ostatnia rzecz, która z tej ankiety wyszła, to są, co my tu mamy, od ilu lat zna RPG, w jakim roku zaczął i właśnie jaki system to jest, aha, oddzielnie jest, od jakiego systemu zaczął oraz o jaka była ulubiona gra, więc tu przez to widzimy na przykład, przez jakie systemy ludzie wchodzili, w których latach. Więc tak. Co my tu mamy ciekawego, widać, że do 93 roku są pojedyncze osoby, które wchodzą przez różne systemy. Na przykład przez Kryształy Czasu ludzie wchodzą w 93. I jeszcze w 94, natomiast wchodzi Warhammer i dominuje. I przez niego wchodzą ludzie 94, 95, potem chwila przerwy 96 z jakiegoś powodu. I potem Warhammer ciągle króluje, przez niego zaczyna się grać. Z lekkim wyjątkiem na Cyberpunka 2020 w 98 roku. Znaczy wyjątkiem, ciągle Warhammer króluje, ale trochę osób weszło przez Cyberpunka. I Warhammer się załamuje w 2000 roku, kiedy pałeczkę przejmuje D&D. W sumie, ej, to jest ciekawe i ma sens. Są takie dwa lata chaosu, natomiast potem D&D przejęło berło i biegnie z berłem. Więc ludzie wchodzą.
Ale Warhammer wraca, a Paczek wraca później. 2000... Jeszcze tuż przed piątą edycją. Przed piątą, kiedy jeszcze piątka nie okrzepła, a czwórka już była odrzucona. To bym obstawiał za ten
kiedy
czas.
Wyszedł, bo Warhammer druga edycja kiedy wyszedł?
2005?
No to wtedy i wtedy jest nowy powrót Warhammera i znowu się wchodzi i wtedy jest pół na pół. Warhammer albo D&D. Mhm. Także Warhammer kontratakuje. Tylko Warhammer się trochę potyka potem koło 2009, a D&D ciągle żyje i wchodzi tam po w naszych ankietowanych 8-7 osób rocznie wchodziło przez D&D. No i to wchodzenie jest takie cichutkie, cichutkie. Bo tam masa innych systemów ciągle ma tam po jedną, dwie osoby rocznie.
Tak, coś czułem, że Zew Cthulhu ma jeden rok, kiedy dużo ludzi wchodzi, to jest ten po zbiórce.
Tak.
2019.
Aczkolwiek się rozkręca 2012, więc czuć, że Zew Cthulhu jakoś to się zbierało. Ten nastrój się już narastał, ta zbiórka już uderzyła na Zew Cthulhu przez 5 dobrych lat albo więcej się już jakoś rozgrzewał w sercach Polaków. Co też jest ciekawe. Więc może zbiórka nie wzięła się znikąd i może to 7 edycja. Nie mam danych światowych, jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Natomiast widać potem, że 2015 Warhammer uderza bardzo mocno. I to jest teraz pytanie, czy to jest 4. edycja, czy to jest baniak? Czy to jest i to, i to?
Myślę, że w dużej mierze to będzie baniak.
Myślę, że to
bo
będzie.
Bo 4. edycji jeszcze nie ma wtedy, a na pewno nie ma w Polsce, tak. Żeby to uzasadnić jakoś mocno tak. Inaczej.
Więc
Baniak grał w Warhammera. To jest ten okres, kiedy Baniak był de facto kanałem praktycznie Warhammerza.
Okej. Okay. No to widać w takim razie, po prostu widać, na tym wykresie widać Baniaka. Nie szukaliśmy go, ale widać go fioletowo na białym. 4 lata mocnego Warhammera. Włącznie z rokiem 2018, kiedy najwięcej osób z całego wykresu weszło do Warhammera w tym roku.
Ale też w ogóle chyba jakoś strasznie dużo RPG-ów wydaje się, że weszło w tym roku.
Możliwe, chyba tego nie zliczam tutaj.
Jest liczba, a to nie jest ta liczba ankietowanych na niebiesko.
A jest, wchodzi, masz rację, tak, zliczam. O,
Czy jest lepszy rok? Chyba nie ma lepszego roku.
2018, najwięcej osób weszło z ankietowanych.
Fakt, że to nie jest jakoś bardzo dużo więcej niż gdzie indziej, ale no zdecydowanie, bo nie ma innego powyżej 30.
I oni weszli przez Warhammera i D&D w dużej mierze w tym roku.
Przez kogo wszedł człowiek, który wszedł do RPG-u w 1986 roku, w którym się urodziłem? Nic nie zaznaczy, nie ma tam żadnego systemu.
Nie ma, czyli przez jakąś niszę, która się nie załapała na tę listę. Tak, i obok jest lista ulubionej gry na początku, ona jest trochę bardziej spłaszczona, ale zachowuje się w miarę podobnie. Warhammer, D&D, Zew Cthulhu, kiedy jest zbiórka. I w zasadzie tyle. Potem są jakieś dwójki, jedynki. Ale widać tą świętą trójcę w D&D, w tym, ale jeśli chodzi o wprowadzenie do RPG-ów, to króluje Warhammer i D&D. Jednak Zew Cthulhu jest wyraźnie trzeci. Co teraz gdybam, ale rodzi teorię, że bo Zew Cthulhu jest często grany. Nie, on jest znany przez ludzi. Więc kurczę. Ludzie przez niego nie wchodzą, ale wcześniej czy później go poznają.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że no mamy ten wyjątek, ten 2019 rok. Kiedy wchodzą ludzie bezpośrednio przez Zew właśnie po zbiórce.
Tak.
Że wcześniej on nie miał tego faktora, był raczej systemem, nazwijmy to, elitarnym. Natomiast wtedy przebił trochę ten, wyszedł poza ten stereotyp. Zresztą Zew Cthulhu miał niezłą wtedy tą, Zew Cthulhu miał wtedy taką kampanię rozszerzającą wyobrażenie o RPG-ach. Oni grali na takiej nucie, hej, może myślisz, że RPG są nie dla ciebie, bo nie chcesz tu z goblinów w świecie fantasy. Nie martw się, będziesz w Fedorze palił cygaro i przeżywał ważne rzeczy w historycznych dekoracjach, bo możesz nie lubić fantasy. I to, wiem, że to zażerało gdzieś tam na różnych normickich, że tak powiem, przestrzeniach. Więc Zew Cthulhu znalazł sobie trochę niszę, przestał mówić o Lovecraftcie tyle, znaczy mówił oczywiście, ale bardziej pokazał, hej, jesteśmy RPG-iem w innej estetyce niż fantasy. I do części ludzi samo to musiało dotrzeć, czuję to.
No możesz mieć rację, ale też może być tak po prostu, że była to bezprecedensowo dobrze zrobiona kampania marketingowa.
Możliwe.
Że Blackmonk to ogarnął dobrze, że wcześniej RPG po prostu nie miały ze sobą takiego zaplecza i takiego know-how. Więc jeszcze był taki moment, kiedy oni wzięli rynek szturmem, bo teraz tam rynek już się trochę uzbroił w wydawnictwa i zbiórki, natomiast Blackmonk szedł jak nóż przez masło na dziewicze tereny. Tyle z moich analiz, tych wszystkich wyników. Czy dowiedziałeś się czegoś, co cię zaskoczyło?
Może nie, te dziwne korelacje były interesujące, takie pojedyncze, dziwaczne. Swędzą mnie jak miejsce, w którym chciał podrapać, a wiem, że się raczej nigdy nie uda, chyba że jakąś ankietą. No super byłaby taka ankieta, w której zostaliby zmuszeni jakimiś sankcjami karnymi wszyscy RPG-owcy w Polsce. Spis powszechny RPG-owców, że jeździłoby się po tych piwnicach, gdzie tam jakieś ludzie, którzy nie włączają internetu i nie wiedzą, że istnieje nawet... Oni nawet mogą nie wiedzieć, że istnieje Pipa. Nie, na Facebooka mają właściwie wszyscy, ale Panie i Panowie jest chyba niezłą grupą, gdzie ogólnie są ludzie, którzy wiedzą, że to jest RPG i kiedyś grali. Nie wiem, ile ta grupa ma osób, ale to jest grupa typu, że już szerzej się nie da szukać. Gdyby ankietę zrobili wszyscy, którzy są na tej grupie, zostali zmuszeni do ankiety, to to już by było całkiem satysfakcjonujące wyniki. Ciekawe.
No bo ankieta tam trafiła na tę grupę na pewno.
Tak, jest bardzo dużo wszyscy. Martwych dusz.
Tak, moim zdaniem.
No bo to jest po prostu taka grupa, która zażarła kiedyś tam, a teraz trochę jakby no funkcjonuje dalej chyba, ale...
Tak, przyznam, już... że no ja nie śledzę. Ja już nie śledzę. Nie wiem, chyba jestem członkiem, ale mam wyłączone powiadomienia, bo też ich po prostu było strasznie, strasznie dużo.
Tak.
Mi ta ankieta, ona potwierdziła pewne rzeczy, które wiedzieliśmy anegdotycznie. Na przykład potęgę Warhammera, to właśnie, że ludzie wchodzą przez Warhammera. To, że D&D weszło w roku 2000 i faktycznie uderzyło w tego Warhammera mocno, to widać na tych wykresach.
Tak.
I...
Jakby no siłą rzeczy ta ankieta więcej mówi o dużych systemach i ich roli. Jest po prostu, próba jest za mała, żeby śledzić ciekawe trendy w małych systemach raczej, natomiast już pozwala śledzić trendy w dużych, to chyba jest dość oczywiste.
Tak, no tu by się właśnie przydały te więcej ludzi i tak dalej, bo no bo szumy, żeby odszumić po prostu dane ze wszystkiego, co się pojawia, kiedy jest mało wyników, ale... No cóż.
Czekajcie, ja jestem, szukam się, tym, bo to jest jedyne miejsce, gdzie mogę się znaleźć. 1999. Przecież wypełniłem ankietę, gdzie jest...
Twój wynik.
To się okaże, że wypełniłem ją prawdziwie.
Haha.
Jest MERP w 97 albo w 2001, czyli musiałem... Nie, w 7? To się musiałem pomylić. A może to był, a może kupiłem go w 7 i uznałem, że wtedy wszedłem przez niego do RPG-ów. Mogłem tak uznać. Że nie pierwsza okay. sesja, tylko pierwsze zapoznanie. Bo ja miałem długi ten okres, po prostu miałem go i czytałem go jak jakiś tam podręcznik do Tolkiena, a później dopiero mi się udało jakoś to rozkminić, żeby zagrać, więc możliwe, że to jest to.
Okej. Okay. Czyli MERP. Bo MERP jest, ma jest kolumna na MERPa, od MERPa kilka osób zaczęło od MERPa.
Tak,
no bo... być w tej kategorii.
Ja, nie, na pewno jestem, bo ja na pewno wskazałem MERP, bo to jest po prostu...
W 98 było. Roku dwie osoby weszły przez MERPa z ankietowanych. A czy ktoś go kochał?
To nie, że w 98, tylko że w ogóle.
Nie, no w ogóle z tej ankiety, z ankietowanych pięć osób zaczęło od MERPa.
Czekaj, to ja to jakoś inaczej... Aha, dobra, bo ja patrzę na te... Dobra, czekaj, ja wszystko sprawdziłem źle. Teraz się okaże. W 90... Czekaj, nie, to jestem tam ja. Jestem tym, który w 99 zaczął od MERPa i dałem jednak pierwszą sesję. Tak, ja patrzyłem na tą obok z tymi ulubionymi i okay. w ogóle wszystko patrzyłem, nie przesunąłem sobie paska z powrotem. Tak, także jestem.
Okej.
Okay. Jestem.
To w roku, kiedy ty wszedłeś do RPG-u przez MERPa, to 10 innych osób weszło przez Warhammera.
No. Tak właśnie było.
Spoko.
I to co? Mamy to.
Mamy to.
Jest to wszystko trochę niekonkluzywne, jak każde dane, ale...
Tak, im bardziej prawdziwe dane, tym ciężej o proste wnioski. Tylko... Tak. No, taki urok danych, ale w tym są piękne dane w sumie też, że jest jakaś korelacja z tym, że dane pokazują prawdę, że to skomplikowane, wszystko jest to skomplikowane, ale tak. dają jakieś takie ładne wisienki, że czasem masz dzikie pola, które są super wyraźnie skorelowane ze światopoglądem i
tak, można szukać jakichś właśnie takich nitek sobie ciekawych tak. i na ich podstawie robić, podejrzewam, całkiem ciekawe jakieś hipotezy.
Tak, dodam jako ciekawostkę, jako ciekawostkę na koniec dodam, że po zinterpretowaniu tych wyników, stwierdzając, że mam tyle korelacji, zrobiłem dobierator RPG-owy. On jest na razie w formie arkuszowej. Gdyby ktoś chciał go przerobić na aplikację, to służę pomocą, dam dane i mogę dać logikę dobieratora, która jest bardzo prosta, ale trochę śmieszna. O co chodzi? Wpisujemy sobie w arkusz nasze cechy. Tu można wpisać płeć, wiek, cechy temperamentu w wielkiej piątce, doświadczenie z RPG-ami, wartości lewicowe, prawicowe, liberalne i tak dalej. No i system leci przez wszystkie systemy, liczy nasze wartości z tymi korelacjami ocen i na podstawie tego przypisuje systemom punkty, które próbują ocenić na podstawie korelacji, czy nam się będzie podobał, czy nie.
Na podstawie tego przypisuje ci Słowian. Na koniec.
Natomiast i sobie robiliśmy na dobrych rzutach swojego czasu takie testy trochę, kilka osób, to chyba dużo osób z ekipy sobie zrobiło, co zaproponował i te propozycje były ciekawe i faktycznie trafiały w pewne rzeczy, więc...
Tak.
Potęga korelacji jest, co ciekawe u mnie, ja zagrałem w jeden system zaproponowany mi przez dobieratora, Black Hacka. Black Hack, dobierator powiedział już wiem, Black Hack, zagraj w Black Hacka, twój ulubiony system. Zagrałem, był spoko, to jest jeden z moich OSR-ów, które grałem, prowadziłem, to jest nie było tego super dużo, ale Black Hack jest faktycznie
spoko. Widzicie, jaki mądry dobierator, kochani tak. widzowie.
Tak, ale nie mam czasu z nim robić coś więcej, więc po prostu jeśli naprawdę ktoś ma czas i ma ochotę i chce zrobić z tego aplikację, stronę, cokolwiek, to po prostu się odezwijcie gdzieś tam na Discordzie Dobrych Rzutów czy gdzieś w komentarzu. I...
Kurde, ale czuję, że gdyby taką ankietę zrobić międzynarodowo pod dobierator,
okay.
to jest dobry pomysł, bo wiesz, o co chodzi, w sensie, że trochę już nie myśleć o tym, żeby całościowo ogarnąć całą scenę świata, tylko bardziej myśleć po prostu systemami i jak najszerszym community światowym, to może by się udało zebrać do dobieratora na tyle gęste dane z oczyszczonym szumem, że byłby zaskakująco ciekawy.
Przede wszystkim trzeba by więcej danych, żeby właśnie odszumić dane i więcej tych małych systemów, żeby stało się wiarygodnych. Tak. Bo są systemy po 10 ankietowanych, no to no wchodzi losowość. Także gdyby samo to się stało, to on byłby celniejszy, proponowałby ciekawsze systemy. Mhm. A tak to trzyma się mainstreamu, jeśli chcemy, żeby był cenny. No i nie takiego hardkorowego mainstreamu, ale...
Ale jednak, no takie trochę rzeczy na zasadzie, że no trochę wiadomo, nie?
Tak. Chociaż potrafił zaskakiwać. Potrafił zaskakiwać, więc widzę w tym potencjał. Słuchajcie, jak ktoś chce robić apkę, to dawajcie znać. To co? Lądujemy.
Tyle w temacie ankiety.
Ankieta. Przyszłe ankiety może kiedyś wrócą jeszcze, zobaczymy. Na razie dość danych. Trzeba grać w RPG.
Tak jest.
Pozdrawiam Patryka Kulpoka, naszego patrona.
Cześć Patryk, pozdrawiamy. I co, bądźcie Państwo z nami.
Tak, możecie być z nami na Discordzie. Albo na Patronite, linki są na dole.
Tak, albo na jednym z naszych trzech kanałów, a nawet czterech, ale na jednym nic się nie dzieje, to mówmy o trzech.
Tak.
Więc co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Cześć.